Ochs przedstawia Paul Sherman, ojciec chrzestny, Lucky Luciano i tajemnice amerykańskiej mafii. Czyta Sławomir Holland. Prolog. Tequila. Październik 1929 roku. Uporczywy jesienny deszcz zaczął padać późnym popołudniem, już po burzy, która przeszła od zatoki w kierunku północno-wschodnim nad całym obszarem Nowego Jorku. Trotuary wokół placu przed gmachem sądu zalała woda, gdyż ścieki zatkały liście i śmieci. Niektórzy właściciele sklepów musieli zabezpieczyć drzwi workami z piaskiem, bo inaczej woda przeciekłaby przez próg i zniszczyła cenne towary. Z nastaniem nocy ucichł wiatr. Deszcz przestał padać. Niebo się przejaśniło i zabłysły gwiazdy. Dzielnica portowa na Staten Island zalana była błotnistym mułem, głębokim na kilka cali. Ponure doki, magazyny czarne od brudu, z dachami pokrytymi papą, oblepione grubą warstwą smoły, kryły się w gęstych ciemnościach. Takie slumsy posiadał każdy port od czasów, gdy Fenicjanie opływali Afrykę. Miejsce, gdzie kryją się poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Prostytutki, żebracy, naciągacze, prestidigitatorzy i inne męty. Na końcowym odcinku Staten Island, przyklejonej do brzegu stanu New Jersey i raczej jemu bliższej niż Nowemu Jorkowi, nie brak romantycznych ustroni wśród zakrzewionych wydm i osłoniętych zatoczek, gdzie ciepłą letnią nocą można kogoś dyskretnie pocałować i uwieść, albo, co czasami również się zdarzało, obrabować i zakatrupić z szybkim pochówkiem w bladożółtym piasku. Wieczorami nawet policjanci chodzili tam wyłącznie parami. Większość promowych wycieczek nie uwzględniała wyspy Statena w swych programach, a szkoda, bo zwiedzając ją w lecie i za dnia, można było doznać miłego rozczarowania. Na Staten Island były wzgórza, jeziora, przepiękne, piaszczyste plaże, a wszystko oprawione bujną roślinnością. Tutaj znaleźć można było dobrze zachowane wczesne budownictwo nowojorskie, jak na przykład Snag Harbor, schronisko dla emerytowanych żeglarzy. Kompleks 28 zabytkowych budynków z lat 1831-1880. Dwaj funkcjonariusze policji, którzy tej nocy patrolowali wyspę, mieli kończyć swoją zmianę już za kwadrans. Niebo zaczynało się lekko rozjaśniać, a wokół panowała niczym niezmącona cisza. Siedzący obok kierowcy funkcjonariusz sięgnął do schowka i wyciągnął stamtąd płaską buteleczkę. Wyjął korek i pociągnął solidny łyk. Nazywał się Diego Rivera i urodził się 32 lata temu w meksykańskim mieście Juarez. Do Stanów przyjechał wraz z rodzicami jako 7-letnie dziecko. Łykniesz sobie? Wyciągnął butelkę w stronę siedzącego za kierownicą kolegi.
Jeśli znowu masz ten podły bimber z meksykańskiego kaktusa, co ostatnio, to serdecznie dziękuję, odpowiedział kierowca.
Nazywał się Tom O'Malley i liczył sobie 28 lat. Był rodowitym Nowojorczykiem, ale, jak łatwo można było odgadnąć, o irlandzkich korzeniach.
To najlepsza w świecie, oryginalna tequila, oburzył się Rivera. Nie żaden bimber, tylko meksykańska wódka produkowana ze sfermentowanego soku agawy. Jest tam znana od czasów Azteków, a nazwa pochodzi od miasteczka Tequila w stanie Jalisco.
Od 10 lat na terenie całych Stanów Zjednoczonych obowiązywała prohibicja, lecz jak widać, nie przejmowali się nią nawet będący na służbie funkcjonariusze policji, a przynajmniej niektórzy z nich.
No właśnie, skrzywił się O'Malley. Jak można robić wódkę z kaktusa?
Wbrew obawom funkcjonariusza O'Malley'a, jednak można. Starsze i bardziej dojrzałe rośliny, a dokładniej mówiąc ich rdzenie, czyli pinia, są bogatym źródłem cukru. Tradycyjnie pinia są wolno pieczone w specjalnych kamiennych lub ceglanych piecach przez jakieś 50, a nawet 70 godzin w temperaturze dochodzącej prawie do 200 stopni Fahrenheita, co pozwala zmiękczyć włókna i uniknąć karmelizacji cukrów. Więksi producenci skracają ten proces, gotując pinias w nowoczesnych parowych autoklawach. Po ugotowaniu smakują jak słodki ziemniak. Ugotowane pinias stygną przez 1,5 doby, a następnie są rozbijane drewnianymi młotkami i mielone, aby oddzielić sok od miąższu. W niektórych regionach Meksyku tak właśnie przygotowuje się tradycyjną tekilę. W większych fabrykach używa się do tego celu mechanicznych rozdrabniarek. Fermentacja prowadzona jest w zbiornikach z drewna lub stali nierdzewnej przez 7 do 12 dni. W jej wyniku otrzymuje się lekko musujący napój, pulque, zawierający od 5 do 7% alkoholu. Napój ten był znany już Aztekom i używano go m.in. do celów rytualnych. Po otrzymaniu pulque jest ona kierowana do podwójnej destylacji. Pierwsza, zwana ordinarą, daje zawartość 20% alkoholu i trwa 1,5 godziny. W drugiej, trwającej 4 godziny, otrzymuje się płyn o zawartości 55% alkoholu. Często destylat uzupełniany jest demineralizowaną wodą, aby obniżyć poziom alkoholu do 40%. Na koniec wódka trafia do kadzi i drewnianych beczek, gdzie rozpoczyna się dojrzewanie, decydujące w dużej mierze o ostatecznym wyglądzie i aromacie tekili. Leżakuje tam nawet do 6 lat w zależności od rodzaju. Przed butelkowaniem tekila jest filtrowana przez węgiel aktywowany lub filtry celulozowe. Blanco tekile pije się z solą i cytryną. Oro tekile z cynamonem i pomarańczą. A mojito z jasna cholera. Zatrzymaj się, chyba mamy trupa. Tom O'Malley nie dowiedział się już, z czym należy pijać mojito. W blasku świateł samochodu pojawiły się leżące pod murem portowego magazynu zwłoki. Uzbrojony w wielką latarkę Rivera wyskoczył na zewnątrz. Może to jakiś pijaczek, sapnął podążający w ślad za nim kolega. Chyba nie, mruknął drugi policjant, pochylając się nad ciałem. Zobacz na jego ubranie. Te ciuchy musiały kosztować $700. Tacy faceci nie upijają się tanim winem w magazynach na Staten Island.